Państwa, w naszym studiu pan Tomasz Steliga z Nadleśnictwa Leżajsk. Zachęcamy Państwa do udziału w programie Zanocuj w lesie. Teraz o takich szczegółach formalnych, regulaminowych, bo to nie jest tak, że wchodzimy do lasu i sobie nocujemy. Pewnie takie sytuacje też się zdarzają, ale lepiej skorzystać właśnie z tej propozycji, gdzie te miejsca są przygotowane. No więc jak to wygląda od strony formalnej? Coś trzeba zrobić.
Tak, jeżeli ktoś chciałby zanocować na terenie Nadleśnictwa Leżajsk, jest odnośnik taki na stronie, zakładka Zanocuj w lesie i tam jak zjedziemy sobie na dół, są wszystkie takie informacje. Jest regulamin, warto się z nim zapoznać. Jeżeli byśmy chcieli zanocować dłużej jak 2 dni, czy w jednym miejscu więcej jak 9 osób, no to trzeba by było uzyskać wtedy taką zgodę nadleśniczego. Można napisać, jest tam taki formularz zgłoszeniowy, wypełnić ten formularz i przesłać na maila nadleśnictwa leżajsk@krosno.lasy.gov.pl i do 2 dni przed nocowaniem takie zgłoszenie należy wykonać. No i nadleśniczy odpowiada. Myślę, że w 100% mogę zaryzykować stwierdzenie, będą to pozytywne, bo jest nam niezmiernie miło, jak ludzie chcą korzystać z tego lasu i zapraszamy właśnie na skorzystanie z tej formy.
Rozumiem, że na przykład odmowa może mieć związek z sytuacją w lesie, na przykład z suszą.
Tak, jeżeli by były takie ekstremalne sytuacje związane z zagrożeniem pożarowym, to może nadleśniczy wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Lasy Nadleśnictwa Leżajsk są dosyć bogatymi lasami. Są i bory suche, sosnowe, ale są i lasy wilgotne, lasy mieszane z bukiem, dębem. Także raczej tak mamy rozbudowaną tą bazę, gdzie możemy przenocować, że myślę, że powinien się znaleźć taki fragment lasu, w którym nie będzie aż takiego zagrożenia pożarowego. Te okresowe zakazy wstępu do lasu, one z reguły dotyczą pewnych fragmentów. To nigdy nie jest tak, że całe nadleśnictwo jest objęte zakazem.
A jeśli chodzi o tę sytuację związaną z suszą, bo właściwie już od wielu miesięcy słyszymy o tym, że brakuje wody, zresztą zimę mieliśmy też mało obfitą w śnieg, mało jest opadów. Jak teraz jest w lesie?
Generalnie w lesie jest sucho. To muszę powiedzieć z takim trochę smutkiem, bo no wiosna jest taką porą roku, gdzie tej wilgoci obserwowaliśmy znacznie więcej. No jako leśnicy te zmiany klimatu już obserwujemy od kilkunastu lat i staramy się im przeciwdziałać poprzez różne programy, poprzez tworzenie obszarów mokradłowych, poprzez budowę zbiorników retencyjnych, poprzez spowolnienie tego spływu powierzchniowego po to, żeby jak najwięcej tej wody z opadu starać się zachować w lesie. Mieliśmy programy retencyjne i z małej retencji nizinnej, potem była mała retencja nizinna, drugi program, teraz jesteśmy w trzecim programie.
Co to oznacza? Z czym to się wiąże?
To się wiąże z reguły właśnie z budową takich zbiorników, takich wielofunkcyjnych. Planujemy w nich rezerwę powodziową, także staramy się reagować na te zmiany klimatu, na te gwałtowne takie burze, gwałtowne opady. Coraz częściej słyszymy właśnie o powodziach błyskawicznych, więc też, żeby zabezpieczyć mieszkańców, infrastrukturę, staramy się tą wodę właśnie gromadzić w lesie poprzez zbiorniki projektowane specjalnie z rezerwą powodziową, zbiorniki jak najbardziej wkomponowane w naturalne środowisko z nieregularnym układem dna, linii brzegowej, żeby one jak najbardziej były takie naturalne i wkomponowane właśnie w las.
Proszę Państwa, zachęcamy Państwa do tego, by odwiedzać lasy, polskie lasy, w tym lasy Nadleśnictwa Leżajsk. Oczywiście mając na względzie na przykład program Zanocuj w lesie, ale wchodząc do lasu, czy udając się do lasu Nadleśnictwa Leżajsk, koniecznie trzeba zajrzeć w jedno miejsce, bo Nadleśnictwo Leżajsk już od wielu lat słynie z hodowli głuszców. I tutaj, proszę Państwa, przepiękny folder, tutaj pokazuję do naszej kamery, folder Właśnie, piękne Głuszce. Co słychać u Głuszców w Leżajsku?
Właśnie przed przyjazdem tutaj do radia wstąpiłem do ośrodka hodowli Głuszca zapytać się panią Anię Bukowską, jak tam sytuacja. No i proszę sobie wyobrazić, że pierwsze Głuszce się klują. Także już powiedzmy z jajek pierwsze Głuszce nam się pokazują. No jest to taki trudny czas, bo i ta pogoda nas nie rozpieszcza i trochę zimno się zrobiło, ale mamy naprawdę profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę i już no, od 90 prawie drugiego roku tą hodowlę prowadzimy. Początki były trudne, bo uczyliśmy się. To jest gatunek trudny w hodowli. On jest bardzo wrażliwy na różne bakterie od drobiu, kokcylie. Mieliśmy problemy z wodą. No to wszystko się udało przezwyciężyć. No i teraz możemy się właśnie cieszyć takim dosyć pokaźnym takim przychodem tych Głuszców. No, nawet i czasami 50 sztuk się udaje wyhodować i przekazać do innych nadleśnictw, bo współpracujemy z Janowem, współpracujemy z Biłgorajem, Głębokim Brodem.
Czyli te Głuszce potem wędrują już na wolność?
Tak, te Głuszce są przekazywane do nadleśnictw, do takich specjalnych wolier adaptacyjnych, gdzie młode Głuszce zostają wysyłane z reguły z kurą. Ta kura im tam pokazuje, jak się w tej przyrodzie zachować.
Bażancia kura.
Kura Głuszca. Kura Głuszca.
Ojej, przepraszam. Tak, ojej.
Tak. Pokazuje im, jak reagować na zagrożenia, jak się chować przed drapieżnikami. No i potem one, jak już się tak w tej wolierze adaptacyjnej przystosują, przyzwyczają do tego lasu, no to wtedy ta kura wraca do nas.
Tak, tak. Tutaj takie przejęzyczenie, bo Głuszce są, mają piękne upierzenie kolorowe, podobnie jak bażanty, więc stąd moje przejęzyczenie. Kura Głuszca oczywiście. Natomiast można też w nadleśnictwie Leżajsk po prostu tam się udać i zobaczyć bardzo dużo pięknych miejsc. To jeszcze krótko o tych miejscach.
Tak, lasy Nadleśnictwa Leżajsk cechuje bardzo duża bioróżnorodność. Mamy piękne rezerwaty. Taką kolejną, bym powiedział, perełką w koronie po Głuszcach jest rezerwat Azalii Pontyjskiej, która aktualnie kwitnie w Woli Zarczyckiej, uroczysko Kołacznia. Jako ciekawostkę mogę podać, że jest to najmniejszy rezerwat w Polsce, prawie 11-arowy, najmniejsza Natura 2000, więc ta Kołacznia. Jest rezerwat Las Klasztorny, chroniący fragment Puszczy Sandomierskiej. Jest rezerwat Suchy Łuk, rezerwat Torfowiska Wysokiego, z ciekawymi gatunkami takimi jak rosiczka, jak wełnianka, żurawina, więc jest naprawdę bardzo dużo takich ciekawych elementów.
Niewprawne oko kogoś, kto wchodzi do lasu, może pewnych organizmów czy mniejszych zwierząt nie dostrzec tych i zwierząt, ale także roślin. Tutaj w tej obserwacji pomagają Państwa publikacje, foldery. Też w naszym studiu takie foldery są. Proszę je jeszcze pokazać naszym słuchaczom. Tam jest kamera. Pozdrawiamy wszystkich oglądających. No to jeszcze pytanie takie żelazne, związane z lasami. Co słychać u bobrów w Nadleśnictwie Leżajsk? Jak się mają?
Ostatnio oddaliśmy do ruchu turystycznego taką ścieżkę Ostoje Bobrowe. Ona się zaczyna przy zalewie Floryda w Leżajsku i ona pokazuje właśnie takie uroczysko czerwone pole, gdzie były wprowadzone pierwsze bobry no, na Podkarpaciu. To lata też 90. Tego bobra to było niewiele. No i tam właśnie z sukcesem udało się te bobry sprowadzić. Bobry mają się dobrze.
A ludzie z bobrami jak się mają?
A ludzie z bobrami to już niekoniecznie, bo już nie każdy się chce teraz chwalić, kto te bobry sprowadzał. No wiadomo, tam gdzie człowiek, gdzie przyroda, gdzieś w pewnym momencie mogą pojawić się tarcia. A te tarcia pojawiają się, bo bobry wchodzą też do miasta. Jest problem z sadami, potrafią podgryzać jabłonie. Ktoś posadził, czy powiedzmy nawet i jakieś takie dęby sentymentalnie. Urodził się syn, posadził dęba. No i potem ten bóbr, jak tego dęba podgryzł, on się przewrócił. No to są takie właśnie negatywne emocje z nimi związane.
Tak, i dodajmy uzupełnijmy, że to nie chodzi o jakieś hobby, takie groźne dla człowieka hobby ze strony bobra, tylko po prostu to jest wpisane w jego naturę, bo lubi zielone.
Tak, to jest jego biologia, jego funkcjonowanie. On inaczej nie potrafi, natomiast jedną rzecz trzeba zaznaczyć, że świetnie nam retencjonuje wodę. Robi mikroretencję i to jest bardzo potrzebna rzecz, tym bardziej, że w Polsce cierpimy na deficyty wody i coraz większe problemy mamy z suszą.
No tak, proszę państwa, taki akcent na koniec. W opowieści naszego gościa, pana Tomasza Steligi z Nadleśnictwa Leżajsk, o programie Zanocuj w lesie można usłyszeć śpiew ptaków, można usłyszeć dziwne dźwięki nocą w lesie się rozlegające, ale można także obserwować albo nocą, albo nad ranem właśnie, bo podobno nad ranem na przykład bobry dobrze jest obserwować, więc zachęcamy do tego, żeby do lasu się udawać, no i między innymi może spróbować zanocować w lesie. Program Nocuj, Zanocuj w lesie, o tym opowiadał pan Tomasz Steliga, inżynier nadzoru z Nadleśnictwa Leżajsk. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję pięknie i jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam.